Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Gorąca debata odbyła się wczoraj w Parlamencie Europejskim na temat praworządności w Polsce. Temperaturę podgrzało pojawienie się tam premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego. Jest środa, 10 października, przy mikrofonie Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Dziś porozmawiam z przedsiębiorcą oraz kandydatem z zeszłorocznych wyborów na urząd prezydenta Polski, Markiem Jakubiakiem, o tym, jak on ocenia wczorajszą debatę w Europarlamencie. Następnie wysłuchamy opracowania autorstwa doktora Bogumiła Rudawskiego z Instytutu Zachodniego o sporze historyków, jaki powstał w Niemczech, na temat znaczenia Holokaustu w kontekście kolonialnych zbrodni niemieckich. To jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań, a już teraz zapraszam Państwa na informacyjny serwis zachodni. Władze samorządowe kraju libereckiego wezwały czeskie Ministerstwa Środowiska i Spraw Zagranicznych do powrotu do negocjacji z Polską w sprawie kopalni Turów. Dotychczasowe rozmowy pomiędzy Polską i Czechami nie przyniosły kompromisu, strony sporu nie porozumiały się co do okresu obowiązywania umowy dotyczącej wydobycia w Turowie i możliwości jej wypowiedzenia.
Zdaniem cytowanego przez czeską agencję prasową hetmana kraju libereckiego Martina Puty, sprawa Turowa nie powinna czekać do momentu powołania nowego rządu w Czechach. W jego ocenie mogłoby to potrwać od 2 do 3 miesięcy. Samorządowcy podkreślają też, że porozumienie z Polską jest dla strony czeskiej korzystniejsze niż kontynuowanie sporu przed TSUE, którego rozstrzygnięcie jest zdaniem Puty niepewne. Jeśli nie porozumiemy się przed wydaniem orzeczenia, to może się okazać, że nie porozumiemy się już nigdy, powiedział radny kraju libereckiego Wacław Żidek. Rzeczniczka czeskiego Ministerstwa Środowiska Petra Rubiczkowa przekazała, że w ostatnich dniach resort uzyskał w sprawie kontynuowania negocjacji poparcie 2 ugrupowań, które mają tworzyć przyszłą koalicję rządzącą. Dziś przed południem ministerstwo skontaktowało się ze stroną polską i obecnie czeka na odpowiedź w sprawie możliwości powrotu do rozmów. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga.
Dzisiejsza prasa we Włoszech poświęca sporo uwagi wczorajszej dyskusji w Parlamencie Europejskim poświęconej Polsce. Największe włoskie gazety nie komentują dysputy, natomiast prawicowa prasa w ostrym sporze, do którego doszło wczoraj w Strasburgu, staje po stronie Polski.
Corriere della Sera i La Repubblica, najpoczytniejsze włoskie dzienniki, zamieszczają obszerne sprawozdania swoich korespondentów, którzy nie zajmują stanowiska w sporze Unii z Polską. La Repubblica tytułuje swój tekst, cytując premiera Mateusza Morawieckiego: już walczyliśmy z III Rzeszą. Natomiast w komentarzu prawicowego Libero pod tytułem Unia chce Polski na kolanach czytamy, że Warszawa i Budapeszt stały się obiektem ataków w Unii, bo nie chcą wyrzec się swojej suwerenności. Drugi komentarz przywołuje słowa premiera Morawieckiego: dzisiaj atakują nas, jutro was. Dziennik La Verità ocenia, że Polska rzuciła wyzwanie potężnej Unii, uzurpującej sobie kompetencje, które do niej nie należą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Magazyn Zachodni.
Dziś w Magazynie Zachodnim gościmy przedsiębiorcę, ale także polityka, kandydata na urząd prezydenta Polski w zeszłorocznych wyborach i prezesa Federacji dla Rzeczypospolitej Marka Jakubiaka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Panie prezesie, wczoraj odbyła się debata w Strasburgu w Parlamencie Europejskim. Na tej debacie był premier Mateusz Morawiecki. Temperatura była dosyć gorąca. Nie wiem jak pan, ale ja miałem takie wrażenie, że podczas tej debaty tak naprawdę wypowiadają się dwie strony, które wzajemnie w ogóle siebie nie słuchają.
Bo jak to Piłsudski mówił, każdy ma swoją rację, tak?
No tak, ale w parlamencie wypadałoby jednak debatować, chyba dyskutować, a tam tej dyskusji w ogóle nie było. Ja zwróciłem uwagę na to, że padały zarzuty pod adresem Polski. Premier Morawiecki argumentował, odrzucał te zarzuty, argumentował, dlaczego są one nieprawdziwe, po czym znowu padały tak jakby te same zarzuty, tak jakby on nie wypowiedział tych słów, tak jakby tego nie było po prostu.
Mało tego, wychodzi człowiek i mówi, że w Polsce jako jedynym kraju na świecie są strefy wolne od LGBT, nie?
No tak.
Więc wie pan, no, mamy sytuację kuriozalną, dlatego że my jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do poważnego traktowania wyborców, natomiast ja mam wrażenie i przekonanie zarazem, że Unia Europejska jest fasadową demokracją, w której prawo przynależy tylko silnym. wpływowym państwom, założycielom tejże Unii, i oni tego nie oddadzą, po prostu nie oddadzą tego. Artykuł 7, którym się nas straszy, gdzie pani przewodnicząca nas straszyła artykułem 7, ma doprowadzić do tego, że odbierze się nam głos w Unii Europejskiej, czyli inaczej mówiąc, będziemy mieli obowiązek płacenia składek, nie będziemy dostawali pieniędzy, bo się nie słuchamy i nie będziemy mieli prawa głosu. Co wtedy Polska zrobi? Ja myślę, że Polska powinna zachować się po prostu zwyczajnie pragmatycznie. Nie, to nie. Nic się na siłę nie będziemy wpychali do tej fasadowej demokracji, ale wie pan, ja panie redaktorze, jestem optymistą. Ja myślę jednak, że sporo głów się otworzyło. Ja zachęcam gorąco mieszkańców Wielkopolski szczególnie do tego, aby na Twitterze, na profilach tychże wszystkich, którzy tam Polskę oczerniali, napisali nawet po polsku parę mu zdań, ale nie obrażających, tylko takich po prostu poprosimy o dowody. Ja dzisiaj napisałem do przewodniczącego partii tuskowej, że skoro mówi, że Polska po prostu kłamie, to ja poprosiłem go grzecznie, żeby wskazał, w których momentach Polska kłamie i żeby oparł to o przepisy prawne, żeby udowodnił mi, że kłamiemy. I cisza. I proszę zwrócić uwagę, że nawet lajkowali ten mój wpis nie tylko Polacy. Tak więc myślę, że powinniśmy otworzyć się bardziej na Europę językiem polskim, angielskim, niemieckim i powinniśmy po prostu pytać o fakty. I ludzie tam faktycznie, no jeżeli nie ma żadnych dowodów, to czemu się tak drzecie? Ciągle Polska i Polska, ciągle Polska i Polska. Nawet takie wpisy są. Więc szczerze powiem, musimy aktywność przejawić jako naród. Nie może być tak, że przedstawicielem narodu dla Unii Europejskiej jest Biedroń czy Miller. To nie są przedstawiciele całego narodu polskiego, to są przedstawiciele jedynie jakiegoś urywka, co prawda masakrycznie drżącego się i kłamiącego w co drugim swoim zdaniu. Natomiast to jest tylko urywek Rzeczypospolitej. Rzeczypospolita powinna swoją mądrość pokazać w tym, że jest różnorodna, bo jesteśmy różnorodni. Ja widziałem teraz ostatnio taki...
Wzywa pan do tego, żebyśmy byli bardziej aktywni w mediach społecznościowych, na tych stronach unijnych, stronach unijnych polityków, tak? To tam mamy wyrażać swoją opinię i budować to przekonanie o Polsce?
Dokładnie, bo my jesteśmy we własnej bańce. My cały czas do siebie mówimy. Mhm. Mówimy w parlamencie posłowie do posłów i tak dalej. Natomiast tam narracja z tamtymi jest tylko poprzez Halickiego i Biedronia i Millera. Natomiast my musimy do nich pisać po prostu, my musimy im tłumaczyć, my musimy pokazywać, jak to jest, że z sądami w Polsce jest tak, że one faktycznie po 1988 roku nie przeszły reformy, że to jest to samo dokładnie sądownictwo, które się uwłaszczyło tak naprawdę za pomocą konstytucji. No nie może być tak, że jest środowisko, które w żaden sposób nie jest kontrolowane, które ma zapewnione emerytury i tak dalej, i tak dalej. Jedyny w konstytucji jedyny zapis jest, którego też nie przestrzegają. Nie mogą udzielać się politycznie. Muszą być tylko i wyłącznie sędziami. A oni chcą być sędziami, chcą być politykami, chcą być obywatelami, oni chcą mieć wszystkie prawa. Nie ma tak. Sędzia ma prawo obywatelskie, jak najbardziej. Natomiast sędzia jest wykluczony z życia codziennego po to, żeby móc być sędzią, czyli nie może brać udziału w czynnej polityce. Konstytucja mu tego zabrania.
A zwrócił pan uwagę na ten element sędziowski. On był bardzo często podejmowany akurat podczas tej debaty. Natomiast nie wiem, jak pan ocenia to, ale to jest pewnego rodzaju paradoks, bo bardzo często Polska była atakowana również na forum Parlamentu Europejskiego za orzeczenie, uwaga, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z krytyką Polski i z obroną niezależności sędziowskiej, a z drugiej strony mamy chęć wpływania na wyroki sędziowskie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Także nie wiem, czy pan zwrócił uwagę na ten paradoks, ale moim zdaniem jedno z drugim się dość mocno kłóci.
jest więcej paradoksów i bezczelności w tym wszystkim, dlatego że ta bezczelność polega na tym, że zażądano, żeby premier rządu polskiego wycofał swoje pytanie do Trybunału Konstytucyjnego. No, to jest zwykła bezczelność. Ja myślę sobie, że w najśmielszych nawet naszych oczekiwaniach nie było czegoś takiego. No, Unia Europejska zmienia się, tak jak mówię, w demokrację, ale zupełnie inną. To jest towarzystwo wzajemnej adoracji. I założę się, że tak pani wiceprzewodnicząca Trybunału, ta Hiszpanka Trybunału Sprawiedliwości, która w sprawie Turowa podjęła tak drastyczną decyzję, po prostu przy kawce, no to powiem, że z całą pewnością jestem, przekonany jestem, że ona jako członek Partii Ludowej Donalda Tuska wiedziała, jak ma orzec, wiedziała, co ma orzec i wiedziała, kiedy ma orzec. Jestem przekonany o tym. I nikt nie chce tego tematu podnieść. Dziś wiemy już, że na przykład Trybunał Konstytucyjny niemiecki konsultuje się z rządem w sprawie wyroków. Powinien być to skandal na cały świat. A tymczasem Trybunał Konstytucyjny, tak zwany konstytucyjny niemiecki, mówi, nie ma sprawy żadnej, nie będziemy w ogóle tutaj podnosić tematu, bo jaki to problem, z kim my jemy, o czym rozmawiamy. No właśnie w tym rzecz, że nie czują ludzie tego paradoksu, no, że sędzia bierze pieniądze za to, żeby był sędzią, a nie politykiem. On się z politykami nawet nie powinien spotykać.
No dobra, nie czują tego. Bo ta argumentacja, dyskusja, ale opozycja grzmi, że gra toczy się o miliardy złotych z planu odbudowy, także o dotacje unijne, bo one też były tam wspomniane już, czyli możliwość zablokowania nam po prostu pieniędzy z Unii Europejskiej. No, pan jest przedsiębiorcą, pan wie, że to zaboli jednak, prawda?
Ale co zaboli?
No brak dotacji, brak pieniędzy, brak w związku z tym inwestycji także.
Nie inwestycji, tylko po prostu środków pomocowych. Unia w swojej bezczelności i myślę sobie, że oni nie zdają sobie sprawy z tego, co oni robią. Powinni wiedzieć, że Polska mogła weto zgłosić i mogło nie być tych środków. Tutaj chodzi o państwa, które nie mają zdolności kredytowych. To są Włochy, to jest Hiszpania, to już po części za chwilę będzie Francja i tak dalej. To my żeśmy stanęli murem za nimi, a nie oni za nami, bo my zdolności kredytowe jako Polska mamy. I proszę pana, to jest tak, że jeżeli oni nie wywiążą się z tego, Polska powinna wycofać swoje gwarancje dotyczące tego kredytu i będzie wtedy naprawdę problem gigantyczny, dlatego że Polska swoim majątkiem poręczyła kredyt, którego nam nie chce się udzielić. No to w myśl każdego prawa gospodarczego Polska ma prawo ze swojej części umowy się wycofać, czyli wycofać swoją ratyfikację i swoją część umowy i wziąć sobie kredyt gdzie indziej. Unia Europejska nie może takich rzeczy robić i to jest niezgodne z prawem. Ja już nie mówię o ludzkiej stronie medalu tej sytuacji, ponieważ to jest pomocowy. Po COVID-zie Unia Europejska domagała się systemu pomocowego, finansowego i proszę państwa, ten system będzie miała bez Polski, bo jakby w Polsce COVID-u nie było. Przecież tutaj głównym tematem jest COVID i skutki po-COVID-owe, a nie to, czy sędzia jakiś tam jest zawieszony, czy nie. Przecież to nie premier zawiesił tego sędziego, tylko jego szef, to jest prezes sądu w Olsztynie zawiesił tego sędziego. Dlaczego rząd ma za to odpowiadać? Dlaczego Polacy mają za to odpowiadać? Krew nagła mnie zalewa, jak o tym myślę, bo nie widzę tu żadnego sensu logicznego. Natomiast każdy sędzia, który pojawia się na politycznych zgromadzeniach z jakimiś koszulkami, z jakimiś różnymi i tak dalej, powinien być pozbawiony zgodnie z konstytucją godności sędziowskiej.
A propos sensu w tej dyskusji, co pan powie na temat argumentów Gaja Verhofstadta, który w pewnym momencie w tej dyskusji zagroził nam wręcz, można by było powiedzieć, konsekwencjami podobnymi do tych, które spotkały Polskę w czasie rozbiorów, no bo ewidentnie nawiązał do okresu rozbiorów i do tego, że Polska zachowując się w ten sposób już raz w swojej historii doprowadziła do rozbiorów. Tak?
No, wie pan, ciężko mi się o idiocie rozmawia, dlatego że tu trzeba mieć trochę pojęcia historycznego. Wie pan, ten człowiek już mówił o faszystach koło Oświęcimia przechodzących. Mówię o marszu niepodległości i setkach pozwów, czy dziesiątkach pozwów, które dostał w tej sprawie. No ale cóż z idiotą zrobić? No, jeżeli on nie wie, że Polska wtedy została rozgrabiona przez trzy mocarstwa tylko dlatego, że chciała wolności, to może i on ma rację w tym swojej wariactwie. Być może to jest tak, że my żeśmy w tej chwili przeszkodzili w kolejnym rozbiorze, ale już Europy, czyli inaczej mówiąc Europa, może nie rozbiór, tylko zawłaszczenie Europy przez grupę trzymającą władzę w Komisji Europejskiej.
No właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale no właśnie, bo niektórzy zwracają uwagę na to, że jego porównanie jest w pewien sposób trafne, na pewno nie w taki sposób, w jaki on chciał, żeby było trafne, ale w pewien sposób jest trafne. To znaczy znowu próbuje się w Polsce instalować ludzi, którzy mają wpływać na Polskę, na politykę w naszym kraju, a którzy nie są przedstawicielami polskiej racji stanu, czyli ludzi po prostu z zewnątrz, bądź reprezentujących zewnętrzne interesy.
No, najgorsze to jest to, że mają bardzo głębokie wsparcie w części opozycji Rzeczypospolitej. I to mnie martwi, dlatego że oni już swoją awangardę, która będzie rządziła marionetkowym państwem podobnym do Księstwa Warszawskiego choćby, to oni już mają. Już się Tusk podjął, on tu po to przyjechał, żeby podpalić Polskę, a na gruzach tej Polski, żeby powstało marionetkowe państwo, które będzie członkiem Unii Europejskiej ze stolicą w Berlinie czy tam w Brukseli. Ponieważ Polacy z pokoleniami walczyli o niepodległość, ponosili miliony ofiar, na to się nigdy nie zgodzą. To Tusk sobie nie zdaje sprawy z tego, co on robi. On tak naprawdę sam sobie dołek kopie i on nawet nie wie o tym, polityczne oczywiście, w przenośni. Bo co wczoraj powiedział Weber? No co on powiedział takiego? Donaldzie Tusku, dziękuję Ci bardzo za zorganizowanie niepokojów na ulicy, że setki tysięcy ludzi wyprowadziłeś na ulicę, dziękujemy Ci, my, Niemcy, Ci dziękujemy. Przecież to jest po prostu, to jest pocałunek śmierci dla Tuska, dlatego że Tusk dla mnie nie ma takiej opcji nawet, żeby ktoś mi wytłumaczył, że on tu z własnej woli przyjechał. On tu z własnej woli nie przyjechał. Widać wyraźnie po jego twarzy, po jego działalności, że on tutaj jest na siłę. I proszę Państwa, to jest tak, że nikt, kto planuje, poważny polityk, który planuje wrócić do polityki polskiej na 100%, tak jak on to powiedział, nie planuje sobie urlopu za 7 dni. Tylko wjeżdża już wypoczęty i przez pół roku codziennie walczy o głosy Platformy Obywatelskiej. A co on zrobił po 7 dniach? Pojechał na urlop z wnukami, bo im obiecał dużo wcześniej. Pytam się, czego to jest dowodem? Dowodem tylko i wyłącznie to jest takim, że Tusk na siłę został tu wypchnięty przez swoich, no nie powiem mocodawców, natomiast swoich kolegów Niemców, którzy zaniepokojeni są utratą wpływów w Polsce. Zaniepokojeni są, proszę Państwa, podejściem do gospodarki, nie bacząc na to, kto ma lepiej, kto ma gorzej. A wtedy nawet niemieckie firmy kontrolowane nie mogły być przez Sanepid, przez PiH, przez cokolwiek innego, dlatego że były niemieckie. A dzisiaj są wszystkie firmy kontrolowane. I to jest ten główny problem, że Niemcy utracili swoją hegemonię w Polsce. Oni już myśleli, że to jest jeden z landów niemieckich. To jest po prostu Republika Federalna Niemiec składa się z państw sfederowanych, takich z rządami, ze wszystkim. I Polska miała być jednym z elementów, który miał być wprowadzony do Unii Europejskiej państw sfederowanych. My nie jesteśmy, to jest stowarzyszenie, coś bliskie stowarzyszenia. To jest po prostu kontrakt, gdzie sobie udzieliliśmy pełnomocnic. Unia Europejska bredzi i szuka teraz takich momentów, w których po prostu chce się sfederalizować, chce być jednym centralnym państwem, takim cesarstwem rzymskim kiedyś było w Europie.
A Polska stoi temu na przeszkodzie w tym momencie.
I tylko Polska, bo Francja też. No przez 10 kandydatów na prezydenta powiedziało absolutnie żadnej federalizacji. Francja chce być Francją, Hiszpania chce być Hiszpanią, Włochy chcą być Włochami. To Garibaldi ich tego uczył, no na litość boską. W Warszawie szkoła jest imienia Garibaldiego.
I tak musimy dalej, stawiać kropkę nad i już w tym momencie, bo już nam się czas kończy, dlatego
Szkoda, się właśnie rozkręca.
Właśnie słyszę. Naszym gościem był dzisiaj przedsiębiorca i polityk Marek Jakubiak. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie.
Magazyn Zachodni.
Jak niemieckie zbrodnie kolonialne popełnione w Namibii wpłynęły na historyczną świadomość naszych zachodnich sąsiadów? Niedawny spór historyków w Niemczech opisał dr Bogumił Rudawski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Czyta Piotr Maciejewski.
Kwestie kolonialne stały się jedną z głównych przyczyn wybuchu w niemieckojęzycznych mediach debaty na temat kształtu i przyszłości niemieckiej kultury pamięci. Koncentruje się ona wokół pytania, czy Holokaust jest zbrodnią wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju i w jakim stopniu można ją zestawić z innymi zbrodniami, zwłaszcza z okresu kolonializmu. Obecna dyskusja przypomina w dużej mierze spór historyków sprzed ponad 30 lat, kiedy Ernst Nolte wysunął tezę, że nazizm był odpowiedzią na zagrożenie ze strony bolszewizmu. Współczesna debata, która tliła się już od pewnego czasu, przybrała na intensywności po publikacji przez australijskiego historyka wykładającego w USA, Derka Mosesa, artykułu zatytułowanego Katechizm Niemców. Tekst ukazał się 23 maja bieżącego roku na szwajcarskim portalu historycznym Geschichte der Gegenwart. Po tym, jak nie został on przyjęty do druku przez redakcję jednego z niemieckich dzienników, co przyznał później Moses, nie podając jednak jego tytułu. Zasadnicze tezy napisanego w dość publicystycznym tonie artykułu, świadomie przesyconego biblijną retoryką, streścić można w trzech punktach. Po pierwsze, pamięć o Holokauście, która stanowi moralny i polityczny fundament państwa, stała się niemiecką racją stanu i jest nienaruszalną, świętą traumą. Po drugie, owa cywilna religia legitymuje działania Republiki Federalnej Niemiec na arenie międzynarodowej, a zbawczy filosemityzm jest podstawowym wyznacznikiem relacji niemiecko-izraelskich. Niemcy winne są Izraelowi lojalność w myśl hasła „Bezpieczeństwo Izraela jest częścią niemieckiej racji stanu”. Każdy, kto krytykuje Izrael, świadomie szkodzi pamięci o Holokauście i odwrotnie. Na podkreślenie tej tezy, obrazującej bezpośredni wpływ fetyszyzowanej pamięci o zagładzie na relacje z Izraelem, przywołuje Moses dwa wydarzenia. Jednym z nich jest uznanie przez Bundestag ruchu bojkot, wycofanie inwestycji, sankcje, nawołującego do globalnego bojkotu produktów izraelskich za antysemicki. To był rok 2019. Drugim wykluczenie z udziału w Triennale w Zagłębiu Rury w 2020 roku kameruńskiego intelektualisty Achille Mbembe, któremu zarzucono m.in. relatywizację Holokaustu oraz propagowanie antysemityzmu, ponieważ w jednej ze swoich publikacji sugerował, że polityka współczesnego Izraela wobec Palestyńczyków przypomina południowoafrykański apartheid. Po trzecie, obecny reżim pamięci prowadzi do tego, że Niemcy nie potrafią opisać zbrodni kolonialnych popełnionych przez własne państwo oraz nie dostrzegają związków między kolonializmem a Holokaustem. Niemieckie elity instrumentalizują Holokaust, aby przemilczeć inne historyczne zbrodnie, zaznacza Moses. Zdaniem autora, niemiecka polityka pamięci wymaga głębokiej rewizji, ponieważ zamyka się coraz bardziej w swej dogmatyczności. Badacze zaś winni wyzbyć się strachu przed redukcją ikonicznego statusu Holokaustu do jednego z wielu ludobójstw. Innymi słowy, tylko profanacja obecnego konsensusu może otworzyć nowy rozdział w polityce pamięci. Z podobnym apelem zwrócili się wspomniani już Jürgen Zimmerer oraz Michael Rothenberg na łamach tygodnika Die Zeit, twierdząc, że obecna polityka historyczna dotarła do swoich granic i staje się coraz bardziej prowincjonalna. Remedium na to stać się może wspomniana pamięć wielokierunkowa, gdzie obok siebie i w różnych relacjach ze sobą funkcjonują różne kultury pamięci. Zestawienie ze sobą Holokaustu i kolonializmu może przynieść, ich zdaniem, nowe perspektywy badawcze w badaniach nad nazistowskim ludobójstwem. W Die Zeit na artykuł Mosesa, a pośrednio też Zimmerera i Rothenberga, odpowiedział Saul Friedlander, jeden z najważniejszych badaczy zajmujących się Holokaustem. Friedlander całkowicie odrzucił argumentację Mosesa, podkreślając, że zagłada była zbrodnią fundamentalną, a jej nie dająca się z niczym porównać specyfika wynikała z antysemityzmu. W jego przekonaniu perspektywa postkolonialna umniejsza wagę antysemityzmu dla przebiegu ostatecznego rozwiązania. Na tekst Friedlandera szybko zareagował Moses, zarzucając badaczowi, że głównym motorem jego argumentacji jest strach. Strach przed tym, że Holokaust może zostać podporządkowany kategoriom kolonialnym. Dalej zaznacza, że Holokaust, podobnie jak inne zbrodnie przeciwko ludzkości, jest częścią historii i nie jest jedynym ludobójstwem w historii, a w cywilizacji zachodniej miało miejsce wiele fundamentalnych zbrodni. Tezy o wyjątkowości Holokaustu i nienaruszalności konsensusu polityczno-historycznego broni przede wszystkim dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wskazać tu można na artykuł jednego z redaktorów naczelnych gazety, Jürgena Kaubego, pod wymownym tytułem Die Gleichmacher. Kaube pisze, że tekst Mosesa powstał przede wszystkim z pobudek politycznych i służy w pierwszej kolejności krytyce Izraela i niemieckich relacji z tym państwem. Redaktor nie zaprzecza temu, że polityka III Rzeszy na terenach okupowanej Europy miała cechy kolonializmu, jednak sprowadzanie Holokaustu do zbrodni kolonialnej jest twierdzeniem fantastycznym. Skandalicznym dyskursem nazwał zestawienie kolonializmu i Holokaustu historyk Dan Diner, przywołując w tym miejscu kontrowersyjną tezę Noltego i wskazując na paralele obu sporów historyków. Z kolei Thomas Till zwrócił uwagę na fakt, że tezy Mosesa potwierdzają zgrany postkolonialny wzorzec. Publicysta pisze, że pamflet Mosesa charakteryzuje selektywne postrzeganie faktów dla własnych celów światopoglądowych, typowych dla ruchu postkolonialnego. To koncentrowanie się na idei postkolonialnej nie pozwala Mosesowi dostrzec kompleksowości polityki antyżydowskiej III Rzeszy. Historyk, dokonując dość swobodnego przeniesienia zagadnień historycznych na współczesną politykę, dopuścił się zamiany ról. Muzułmanin jest nowym Żydem. Głównym agresorem stał się demonizowany Izrael. Na drodze uznania nowych ofiar staje już tylko status wyjątkowości Holokaustu.
Pozostaje jedynie żałować tego, że dyskusje na temat odpowiedzialności Niemców za szkody wyrządzone Polakom nie wywołują takich emocji. To był Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Program prowadził Bartosz Garczyński. Realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.